Na płochaczowej rębni raźno stukały siekiery i jazgotały pildy. Pachniało świeżym drewnem i żywicą. Zapamiętałym trzebieniem lasu zajmował się tu drwal płochacz z liczną rodziną. Starsi członkowie rodziny rąbali i piłowali, młodsi okrzesywali zwalone pnie z gałęzi, najmłodsi nosili chrust. Płochacz zobaczył Geralta, wbił siekierę w pień, otarł czoło.
Witajcie.
Wiedźmin podjechał bliżej.
Co u was? Wszystko w porządku?
Płochacz patrzył na niego długo i ponuro.
Źle jest.
Powiedział wreszcie.
Bo?
Płochacz milczał długo.
Piłę ukradli.
Warknął wreszcie.
Ukradli piłę. To jak to jest, ha? Czego wy po zrębach jeździcie, panie, co? A Torkli ze swoimi czego po lasach kluczy, ha? Niby stróżujecie, co? A piły kradną.
Zajmę się tym.
Zełgał gładko Geralt.
Zajmę się tą sprawą. Bywajcie.
Płochacz splunął.
Pfu.
Na następnej rębni, tym razem dudkowej, wszystko było w porządku. Nikt dudkowi nie zagrażał i chyba niczego nie ukradł. Geralt nawet nie wstrzymał płotki, zmierzał do kolejnej osady zwanej Warzelnią. Przemieszczanie się pomiędzy osadami ułatwiały leśne drogi, rozryte kołami wozów. Geralt natykał się na zaprzęgi często, zarówno wyładowane leśną produkcją, jak i puste, poładunek dopiero jadące. Spotykało się też grupy wędrowców pieszych. Ruch był zaskakująco duży. Nawet w głębi puszczy rzadko bywało całkiem bezludnie. Ponad paprocie, niczym grzbiet narwala z fal morskich, wyłaniał się niekiedy zad baby zbierającej na czworakach jagody czy inne runoleśne. Pomiędzy drzewami snuło się czasem sztywnym chodem coś, co z postawy i oblicza przypominało zombie. W rzeczywistości było jednak szukającym grzybów dziadygą. Niekiedy coś łamało chrust wśród opętańczego wrzasku. Były to dzieci, pociechy, drwali i węglarzy, uzbrojone w łuki z patyków i sznurków. Zadziwiało, ile szkód za pomocą tak prymitywnego sprzętu pociechy zdolne były wyrządzić w przyrodzie. Przerażała myśl, że kiedyś pociechy podrosną i sięgną po sprzęt profesjonalny. Osada Warzelnia, w której również panował spokój, nic nie zakłócało pracy i nie zagrażało pracującym, nazwę swą, jakże oryginalnie, brała od ważonego tu potażu, środka cenionego w przemyśle szklarskim i mydlarskim. Potaż, jak wyjaśnili Geraltowi czarodzieje, otrzymywano z popiołu węgla drzewnego, który w okolicy wypalano. Geralt odwiedzał już i zamierzał odwiedzić dzisiaj okoliczne osady węglarzy. Najbliższa nosiła nazwę Dębowiec, a droga do niej faktycznie wiodła obok potężnego skupiska ogromnych, kilkusetletnich dębów. Nawet w południe, nawet przy pełnym słońcu i bezchmurnym niebie, pod dębami zawsze leżał mroczny cień. To przy dębach właśnie niecały tydzień temu Geralt po raz pierwszy napotkał konstabla Torkila i jego oddział. Gdy cwałem wypadli zza dębów i obskoczyli go ze wszystkich stron, w zielonych maskujących strojach z długimi łukami na plecach, Geralt zrazu wziął ich za leśniczych, członków osławionej ochotniczej paramilitarnej formacji, samych siebie zwących strażnikami puszczy, a zajmujących się polowaniem na nieludzi, zwłaszcza elfy i dryady, i mordowaniem ich na wyszukane sposoby. Bywało, że podróżujących lasami leśniczy oskarżali o sprzyjanie nieludziom lub handlowanie z nimi. Za jedno i drugie groził z ich strony lincz. A udowodnić niewinność było trudno. Spotkanie przy dębach zapowiadało się więc na drastycznie gwałtowne. Geralt odetchnął tedy z ulgą, gdy zieloni jeźdźcy okazali się wykonującymi swe obowiązki stróżami prawa. Dowodzący, smagły typ o przenikliwym spojrzeniu, opowiedziawszy się jako konstabl w służbach Bailifa z Gorzwelen, obcesowo i opryskliwie zażądał od Geralta wyjawienia tożsamości. A gdy ją poznał, zażyczył sobie zobaczyć wiedźmiński znak. Medalion z zębatym wilkiem, nie dość, że uznany został za dowód satysfakcjonujący, to wzbudził wyraźny podziw stróża prawa. Estyma, jak się wydawało, objęła też samego Geralta. Konstabl zsiadł z konia, poprosił Wiedźmina o to samo i zaprosił na chwilę rozmowy.
Jestem Franz Torquil.
Konstabl odrzucił pozory opryskliwego służbisty, pokazał się człowiekiem spokojnym i konkretnym.
Ty zaś jesteś Wiedźmin Geralt z Rivi. Ten sam Geralt z Rivi, który miesiąc temu w Ansegis zbawił od śmierci kobietę i dziecko. Potwora ludojada ubiwszy.
Geralt zacisnął wargi. Szczęśliwie zapomniał już o Ansegis, o potworze z blaszką i o człowieku, który zginął z jego winy. Gryzł się tym długo, zdołał wreszcie przekonać samego siebie, że zrobił tyle, ile było można, że dwoje uratował, a potwór nie zabije już nikogo. Teraz wszystko wróciło. Franz Torquil chyba nie zauważył chmury, którą po jego słowach zaszło czoło Wiedźmina, a jeśli zauważył, to się nie przejął.
Wychodzi, Wiedźminie.
Podjął.
Że my obaj z tych samych powodów po tych komyszach jeździmy. Złe rzeczy się zaczęły od wiosny dziać na Tukajskim Pogórzu. Do bardzo nieładnych doszło tu zdarzeń. I czas temu koniec położyć. Po rzezi w kabłąkach radziłem czarownikom z Risbergu, by Wiedźmina wynajęli. Posłuchali, jak widać, choć przecie słuchać nie lubią.
Konstabl zdjął kapelusz i otrzepał go z igiełek i nasionek. Nakrycie głowy nosił identycznego fasonu co jaskier, tyle że z filcu gorszej jakości i miast piórem egreta udekorowane sterówką bażanta łownego.
Szmat czasu już prawa i porządku na pogórzu pilnuje.
Podjął, patrząc Geraltowi w oczy.
Nie chwaląc się, niejednego złoczyńcę pojmałem. Niejednym suchą gałąź przyozdobiłem. Ale to, co się tu ostatnio wyrabia, na to potrzeba tu dodatkowo kogoś takiego jak ty. Kogoś, kto się w czarach wyznaje i na monstrach się zna. Kto się potwora, ni upiora, ani smoka nie zlęknie. I dobrze, będziemy wespół stróżować i ludzi ochraniać. Ja za moją marną pensję, ty za pieniądze czarowników. Wieleż to ciekawym płacą ci za tę robotę?
500 nowigradzkich koron, przelanych na konto bankowe awansem.
Nie miał zamiaru zdradzać Geralt.
Za tyle kupili moją usługę i mój czas czarodzieje z Risbergu. 15 dni mojego czasu. A po upływie 15 dni, niezależnie od tego, co się wydarzy, przelew na drugie tyle. Hojnie. Więcej niż satysfakcjonująco.
Ano, pewnie płacą niemało.
Franz Torquil szybko pojął, że odpowiedzi się nie doczeka.
Stać ich na to. A tobie tyle powiem. Żadne pieniądze tu za duże nie są. Bo to paskudna sprawa jest, Wiedźminie. Paskudna, ciemna i nienaturalna. Zło, które tu szalało, z Risbergu przyszło. Głowę dam. Jak nic, czarownicy pokiełbasili coś w tej ich magii. Bo ta ich magia jest jak worek żmij. Choćby nie wiem, jak mocno zawiązany, zawsze w końcu coś jadowitego wylezie.
Konstabl łypnął na Geralta. Wystarczyło mu tego łypnięcia, by pojąć, że Wiedźmin nie zdradzi mu niczego, żadnych szczegółów umowy z czarodziejami.
Zapoznali cię z detalami? Opowiedzieli, co zaszło w cisach, kabłąkach i rogowiźnie?
Poniekąd.
Poniekąd.
Powtórzył Torquil.
3 dni po Beletein, osada Cisy, ubitych 9 drwali. Połowa maja, sadyba pilarzy w kabłąkach, ubitych 12. Początek czerwca, rogowizna, kolonia kurzaków, ofiar 15. Taki jest poniekąd stan na dzisiejszy dzień, Wiedźminie. Bo to nie koniec. Głowę stawię, że nie koniec.
Cisy, kabłąki, rogowizna. 3 masowe zbrodnie. A zatem nie wypadek przy pracy. Nie demon, który wyrwał się i uciekł, nad którym Goeta Partacz nie zdołał zapanować. To premedytacja. Działanie zaplanowane. Ktoś 3-krotnie uwięził demona w nosicielu i 3 razy wysłał go mordować.
Ja już wiele widziałem.
Mięśnie na szczękach konstabla zagrały silnie.
Nie jedno pobojowisko, nie jednego trupa i nie dwa. Napady, grabieże, naloty bandyckie, krwawe zemsty rodowej zajazdy. Nawet jedno wesele, z którego 6 nieboszczyków wynieśli, pana młodego wliczając. Ale żeby ścięgna siec, by potem okulawionych zarzynać, żeby skalpować, gardła zębami przegryzać, żywcem rozszarpywać, z brzuchów kiszki wywlekać, a na koniec z głów urżniętych piramidki ustawiać? Z czym tu, pytam, do czynienia mieć przyszło? Tego ci czarownicy nie rzekli? Nie wyjaśnili? Do czego im Wiedźmin?
Do czego potrzebny jest Wiedźmin czarodziejom z Risbergu? Tak bardzo, że do współpracy trzeba było zmusić go szantażem? Z każdym demonem i z każdym nosicielem czarodzieje mogliby wszak gracko poradzić sobie sami. I to bez specjalnego trudu. Fulmen Sphericus, Sagitta Aurea. Dwa pierwsze z brzegu czary wśród wielu, którymi można by potraktować energumena z odległości 100 kroków. I wątpliwe jest, by przeżył potraktowanie. Ale nie. Czarodzieje wolą Wiedźmina. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Energumenem stał się czarodziej. Konfrater. Kolega. Któryś z kolegów po fachu wywołuje demony. Pozwala im wejść w siebie i leci mordować. Zrobił to już 3-krotnie. Ale czarodziejom nijak palnąć kolegę piorunem kulistym czy przedziurawić złotym grotem. Na kolegę potrzebny jest Wiedźmin.
Nie mógł ani nie chciał powiedzieć tego Torkilowi. Nie mógł i nie chciał mówić mu tego, co powiedział czarodziejom na Risbergu, a na co oni zareagowali lekceważeniem, słusznie należnym banałowi.
Wciąż to robicie. Wciąż bawicie się tą, jak ją nazywacie, goecją. Wywołujecie te istoty. Wyciągacie z ich płaszczyzn, zza zamkniętych drzwi. Z tą samą nieodmiennie śpiewką będziemy je kontrolować. Opanujemy. Zmusimy do posłuszeństwa. Zaprzęgniemy do pracy. Z tym samym nieodmiennie usprawiedliwieniem poznamy ich sekrety. Zmusimy do wyjawienia tajemnic i arkanów. Dzięki czemu zwielokrotnimy siłę własnej magii. Będziemy leczyć i uzdrawiać. Wyeliminujemy choroby i klęski żywiołowe. Uczynimy świat lepszym, a człowieka szczęśliwszym. I nieodmiennie okazuje się, że to kłamstwo. Że idzie wam wyłącznie o własną moc i władzę.
Cara, widać to było, rwał się do riposty, ale Pinety powstrzymał go.
Względem zaś istot zza zamkniętych drzwi...
Podjął Geralt.
Tych, które dla wygody nazywamy demonami, to z pewnością wiecie to samo, co my, Wiedźmini. Co stwierdziliśmy już dawno temu, co zapisano w wiedźmińskich protokołach i kronikach. Demony nigdy, przenigdy nie zdradzą wam żadnych sekretów ani arkanów. Nigdy nie dadzą się zaprząc do pracy. One dają się wywoływać i sprowadzać do naszego świata tylko w jednym celu. Chcą mordować, bo to lubią. I wy o tym wiecie, ale im to umożliwiacie.
Od teorii...
rzekł Pinety po bardzo długiej chwili milczenia.
Przejdźmy może do praktyki. Myślę, że w wiedźmińskich protokołach i kronikach też zapisano co nieco o takowej. A oczekujemy od ciebie, Wiedźminie, nie traktatów moralnych bynajmniej, ale właśnie praktycznych raczej rozwiązań.
Rad byłem poznać.
Franz Torkil podał Geraltowi dłoń.
Ani nie, do roboty w objazd. Stróżować, ludzi ochraniać. Od tego jesteśmy.
Od tego.
Już w siodle konstabl pochylił się.
Założę się,
rzekł cicho,
że o tym, co ci zaraz powiem, sam dobrze wiesz. Ale powiem to mimo wszystko. Uważaj, Wiedźminie. Miej baczenie. Gadać nie chcesz, ale ja swoje wiem. Czarownicy, jak nic najęli cię, byś naprawił to, co sami popsuli. Posprzątał plugastwo, którym sami naplugawili. Ale jeśli coś pójdzie nie tak, będą szukać kozła ofiarnego. A ty masz na takiego wszelkie zadatki.
Niebo nad lasem zaczęło ciemnieć. Nagły wiatr zaszumiał w koronach drzew, zamruczał daleki grom.
Jak nie burze, to ulewy,
stwierdził Franz Torkil przy ich kolejnym spotkaniu.
Co drugi dzień grzmi i pada, a skutek taki, że wszelkie ślady, gdy ich szukać, przez deszcz zatarte. Wygodnie, prawda? Wręcz jakby na zamówienie. To też mi pachnie czarnoksięstwem. Risbergiem konkretnie. Mówi się, że umieją czarownicy pogodę zaczyniać. Magiczny wiatr wywołać, naturalny za się zakląć, by wiał, kędy chcą. Przeganiać chmury, wzbudzić deszcz albo grad, a i burzę rozpętać na zawołanie, kiedy im to na rękę. By dla przykładu ślady pozacierać. Co ty na to, Geralt?
Czarodzieje, fakt, potrafią wiele,
odrzekł.
Pogodą rządzili od zawsze, od pierwszego lądowania, które podobno wyłącznie dzięki czarom Jana Beckera nie zakończyło się katastrofą. Ale obwiniać magików za wszystkie niedole i klęski to chyba przesada. Mówisz w końcu o zjawiskach naturalnych, Franz. Po prostu taki mamy sezon. Sezon burz.
Popędził klacz. Słońce chyliło się już ku zachodowi. Przed zmierzchem zamierzał spatrolować jeszcze kilka osad. Najbliższą była kolonia węglarzy położona na polanie zwanej Rogowizną. Gdy był tam po raz pierwszy, towarzyszył mu Pinety. Teren masakry, ku zdumieniu wiedźmina, miast być ponurym i z daleka omijanym uroczyskiem, okazał się być miejscem ożywionej pracy, pełnym ludzi. Węglarze, sami siebie zwący kurzakami, trudzili się właśnie przy budowie nowego mielerza, konstrukcji służącej do wypału węgla drzewnego. Mielerz ów był kopulasto uformowanym stosem drewna, nie jakąś bezładną kupą bynajmniej, ale stosem ułożonym pieczołowicie i równiutko. Gdy Geralt i Pinety zjechali na polanę, zastali węglarzy przy obkładaniu owego stosu mchem i starannym przysypywaniu go ziemią. Drugi mielerz, zbudowany wcześniej, pracował już, czyli kopcił w najlepsze. Cała polana zasnuta była gryzącym oczy dymem. Ostry, żywiczny zapach atakował nozdrza.
Jak dawno...
Wiedźmin kaszlnął.
Jak dawno temu, mówiłeś, doszło?
Równo miesiąc temu.
A ludzie pracują tu jakby nigdy nic?
Na węgiel drzewny,
wyjaśnił Pinety,
jest ogromne zapotrzebowanie. Tylko węgiel drzewny pozwala przy spalaniu uzyskać temperaturę umożliwiającą wytop metali. Piece hutnicze pod Dorian i Gorzwelen nie mogłyby bez węgla funkcjonować. A hutnictwo to najważniejsza i najbardziej rozwojowa gałąź przemysłu. Dzięki popytowi węglarstwo to zajęcie intratne. A ekonomia wiedźminie jest jak natura. Próżni nie znosi. Pomordowanych kurzaków pochowano tam. O, widzisz, Kurhan? Świeży piasek żółci się jeszcze. A na ich miejsce przyszli nowi. Mielerz dymi, życie toczy się dalej.
Zsiedli z koni. Kurzacy nie poświęcili im uwagi, zbyt byli zajęci. Jeśli ktoś się nimi interesował, to kobiety i dzieci, których kilkoro biegało między szałasami.
A jakże?
Pinety odgadł pytanie, nim wiedźmin je zadał.
Wśród pochowanych pod kurhanem też były dzieci, troje. Trzy kobiety, 9 mężczyzn i wyrostków. Chodź za mną.
Weszli między sągi suszącego się drewna.
Kilku mężczyzn,
mówił czarodziej,
zabito na miejscu. Roztrzaskano im głowę. Resztę obezwładniono i unieruchomiono, ostrym narzędziem przecinając ścięgna u stóp. Wielu, w tym wszystkie dzieci, miało dodatkowo połamane ręce. Obezwładnionych pomordowano. Rozszarpywano gardła, rozpruwano brzuchy, otwierano klatki piersiowe. Zdzierano skórę z pleców, skalpowano. Jednej z kobiet...
Wystarczy.
Wiedźmin patrzył na czarne zacieki krwi, wciąż widoczne na brzozowych pieńkach.
Wystarczy, Pinety.
Warto byś wiedział, z kim... z czym mamy do czynienia.
Już wiem.
A więc tylko ostatnie detale. Nie doliczono się ciał. Wszystkim pomordowanym ucięto głowy i ułożono je w piramidę tutaj, w tym właśnie miejscu. Głów było 15. Ciał 13. Dwa ciała zniknęły. Według identycznego niemal schematu,
podjął czarodziej po krótkiej pauzie,
rozprawiono się z mieszkańcami dwóch innych siedlisk, Cisów i Kabłonków. W Cisach zabito 9 ludzi, w Kabłonkach 12. Zabiorę się tam jutro. Dziś zajrzymy jeszcze do nowej smolarni, to niedaleko. Zobaczysz, jak wygląda produkcja smoły drzewnej i dziegciu. Gdy następnym razem przyjdzie ci coś smarować dziegciem, będziesz wiedział, skąd ów się wziął.
Mam pytanie.
Słucham.
Naprawdę musieliście uciekać się do szantażu? Nie wierzyliście, że z własnej woli przybędę na Risberg?
Zdania były podzielone.
Wsadzić mnie w kerak do lochu, potem uwolnić, ale wciąż szachować sądem. Czyj to był pomysł? Kto na to wpadł? Koral, prawda?
Pinety spojrzał na niego. Patrzył długo.
Prawda?
Przyznał wreszcie.
To był jej pomysł. Jej plan. Wsadzić się, uwolnić, szachować. A na koniec sprawić, by postępowanie umorzono. Załatwiła to natychmiast po twoim wyjeździe. Kartotekę w kerak masz czystą jak łza. Masz inne pytania? Nie? Jedźmy więc do nowej smolarni, popatrzymy sobie na dziegieć. Potem otworzę teleport i wrócimy na Risberg. Wieczorem chciałbym jeszcze wyskoczyć z muchówką nad moją rzeczkę. Jętka się roi, pstrąg będzie żerował. Łowiłeś kiedyś wiedźminie? Pociąga cię łowienie?
Łowię, gdy mam chętkę na rybę. Zawsze wożę ze sobą sznur.
Pinety milczał długo.
Sznur.
Wyrzekł wreszcie dziwnym tonem.
Linka obciążona kawałem ołowiu. Z wieloma haczykami, na które nadziewasz robaki.
Tak, a co?
Nic. Niepotrzebnie pytałem.
Zmierzał do Sośnicy, kolejnej osady węglarzy, gdy las nagle zamilkł. Zaniemówiły sójki, jak ucięte nożem ucichły krzyki srok. Raptownie urwało się stukanie dzięcioła. Las zamarł w zgrozie. Geralt poderwał klacz do galopu.